Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Muda Talks. Muda Talks to jest podcast o zrównoważonym rozwoju, gospodarce obiegu zamkniętego, ekologii, życiu w duchu zero waste, ale też takim szeroko pojętym ratowaniu świata. Podcast Muda Talks, po japońsku muda to nieużytek, prowadzą dwie dziewczyny, które kiedyś bardzo mocno się zdenerwowały, że tych informacji jednak o zrównoważeniu jest za mało. Ja się nazywam Ania Pięta.
I ja nazywam się Martyna Sztaba. W naszym studiu dzisiaj Ola i Piotr Stanisławski. Nawet jeżeli nie kojarzycie ich bezpośrednio z imienia i nazwiska, chociaż wierzę, że jednak tak, to mogę zdradzić, że są oni założycielami portalu, który dzisiaj już jest właściwie instytucją.
Właściwie bloga, tak.
Instytucją portalu, który co miesiąc odwiedza ponad 500 000 osób, 500 000 Polaków jest głodnych wiedzy i wchodzi na portal, który ma nazwę Crazy Nauka. Ola i Piotr właśnie skończyli pisać swoją pierwszą książkę i premiera książki Fakt, nie mit będzie już w październiku, więc będziecie mogli mieć Crazy Nauki jeszcze więcej. Bardzo wam dziękujemy, że zechcieliście w swoim napiętym kalendarzu znaleźć też czas dla naszych słuchaczy i słuchaczek.
To my dziękujemy, jako że po pierwsze rzadko kiedy bywamy gośćmi czyichś audycji, przeważnie sami prowadzimy, zresztą byłaś naszym gościem, więc wiesz jak to się odbywa. Trochę dziwnie się tutaj chyba czujemy dzisiaj, ale postaram się stanąć na wysokości zadania.
Dzisiaj przyjęliśmy taki troszeczkę inny format rozmowy. Chciałbyśmy z wami skonsultować kilka mitów albo właśnie faktów, co faktycznie dzieje się w związku ze zmianami klimatycznymi. Nasza audycja czy nasz podcast często wyposaża ludzi w różne argumenty i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek właśnie też trochę taki będzie. I zaczniemy od czegoś dyskusyjnego, co jak się okazuje na świecie cały czas jest dyskusyjne, chociaż dla nas jest to absurdalne, no ale jakby zobaczmy, jak jest naprawdę. Nasze pierwsze pytanie, czy taki mit, czy fakt do potwierdzenia albo zanegowania to, czy to prawda, że świat się podgrzewa?
Zdecydowanie prawda. O tym, że się robi coraz cieplej, mówią wszystkie dane atmosferyczne i dane dotyczące stężenia dwutlenku węgla, które współgrają z tym, co jest podawane przez stacje pogodowe, klimatyczne. I tutaj mamy wzrost, który w skali świata, średnia globalna temperatura od czasów epoki przemysłowej wzrosła o 0,8 stopnia już w tej chwili. W Polsce jest to jeszcze wyższa wartość, dlatego że mamy wzrost o jakieś 2 stopnie Celsjusza w tej chwili. Jakby nie patrzeć, miasta są jeszcze bardziej podgrzane, bo to są wyspy ciepła i tam, jak ostatnio czytałam, ten wzrost może sięgać nawet w najbardziej ekstremalnych miejscach, takich jak Warszawa czy Wrocław, o nawet 7 stopni. W związku z czym mamy, znaczy to, co widzimy gołymi oczami, bez żadnych wspomagaczy, czyli cieplejsze zimy, gorące lata, to jest tylko element tego całego procesu, który przebiega w atmosferze i który obejmuje cały calutki świat. W przeciwieństwie do tych okresów ociepleń czy też ochłodzeń, które pojawiały się w ciągu ostatnich tysięcy lat, powiedzmy, że najlepiej udokumentowane mamy ochłodzenie z XVII wieku, czy ocieplenie z XII wieku. I to są zmiany, które obejmowały część świata, tam półkula północna, też nie wszystkie obszary. A teraz mamy uogólniony stan zapalny całej Ziemi.
Czyli wszystkie dowody na Ziemi, w niebie i wszystkie dowody naukowe mówią o tym, że świat się podgrzewa, jest to fakt. A zdarza wam się spotkać w ogóle kogoś, kto to neguje, tak zupełnie szczerze, otwarcie? I jak wtedy reagujecie?
O, całe mnóstwo ludzi. To jest, my w ogóle mamy taki w głowie, coś powiedzmy, timeline tego negowania, bo najpierw było tak, że ludzie w ogóle twierdzili, że nie ma żadnych zmian klimatycznych, to jest bzdura, spisek, przekupstwo i tak dalej. Potem zaczęli twierdzić, że chyba coś jednak się zmienia, ale to na pewno nie wina człowieka. Teraz coraz więcej osób uznaje, że to wina człowieka, ale nie Polaków, bo Polacy są tu narodem wybranym i niewinnym, natomiast Niemcy, Chińczycy i właściwie wszystkie inne narody są złe, więc to jest taki trend. Natomiast spotykamy to na szczęście coraz rzadziej. To znaczy oczywiście nie prowadziliśmy żadnych badań, więc to co ja mówię jest wyłącznie oparte na naszym doświadczeniu, a trudno to przenieść na szerszą grupę. Natomiast już patrząc na te tam 100 tysięcy z groszami osób, które u nas na Facebooku się pojawiają, no to jest jakaś próba. Wiadomo, że to są ludzie, którzy są jakoś bardziej zainteresowani tymi tematami, no ale właśnie wśród tych ludzi jakiś czas temu była pełna negacja, a w tej chwili raczej ci negacjoniści, ci twierdzący, że nie ma zmian klimatu albo że to nie są wywołane przez człowieka zmiany, są coraz rzadziej obecni, no i reagujemy też może już mniej nerwowo niż kiedyś, bo kiedyś nas po prostu strasznie cholera brała, jak ktoś tak pisał, zwłaszcza, że zwykle dyskusja się bardzo szybko kończyła, bo to było odwołanie się do jakiejś tam teorii spiskowej, że nie wiem, zmówili się klimatolodzy albo coś takiego. No w tej chwili mamy taką grupę ludzi, którzy są twardo twierdzący, że nic się nie dzieje, natomiast większość jest gotowa na jakąś dyskusję.
Tutaj trzeba powiedzieć, że jeszcze jest całkiem dużo ludzi, którzy uważają, że to są naturalne zmiany, naturalne cykle, które decydują o tym, że Ziemia się nam tak teraz podgrzewa, albo też, że te naturalne cykle niedługo nas doprowadzą do epoki lodowcowej kolejnej. No więc tutaj istnieje bardzo wiele badań, które pokazują, że po pierwsze, gdyby miała być epoka lodowcowa, to i tak pojawiłaby się nie wcześniej niż za 50 tysięcy lat. A przy tym udziale dwutlenku węgla, który obecnie został, który został wyemitowany od epoki przemysłowej przez ludzi, no to się przesuwa ta granica do 100 tysięcy lat, to po pierwsze. Po drugie, żaden naturalny cykl słoneczny, bo tu przeważnie cykle słoneczne są przywoływane, żaden naturalny cykl słoneczny nie odpowiada za taki wzrost temperatur, jaki mamy obecnie. Naukowcy próbowali oszacować udział cykli słonecznych w obecnym ociepleniu, to wychodzi coś koło 25% ocieplenia, za które jest odpowiedzialne Słońce, a za całą resztę jesteśmy odpowiedzialni my, ludzie, i przede wszystkim dwutlenek węgla, który emitujemy.
Jeśli tak nie naszło, że może nasze szacunki są zbyt optymistyczne, bo z drugiej strony jak się tak porozmawia szerzej z ludźmi, to ludzie jednak są dość sceptycznie do tego nastawieni. To znaczy do tego, że w ogóle coś się dzieje, już nie, ale właśnie bardzo niechętnie jesteśmy gotowi przyjmować na siebie odpowiedzialność, bo to jest kwestia odpowiedzialności. Więc swoją drogą, nie wiem, ale ty trafiłaś na jakieś badania dotyczące tego, co Polacy sądzą o zmianach klimatu w Polsce?
Nie, niestety nie trafiłam, natomiast mamy takie opinie psychologów, socjologów, które mówią o tym, że po prostu ludzie mają takie tendencje do bardzo wytrwałego bronienia status quo. Spalanie paliw kopalnych, wygodne życie, dostatek jedzenia, nadpodaż jedzenia, ten luksus, w którym my się pławimy, no bo nie ukrywajmy, to jest luksus w perspektywie dziejowej, który mamy obecnie. To jest coś, z czym się nie chcemy rozstawać, a ocieplenie klimatu będzie wymuszało na nas te zmiany i przyjęcie do wiadomości tego, że mamy coś zmienić, jest po prostu bolesne i będą się społeczeństwa długo przed tym broniły.
Ostatnio był taki artykuł, który wywołał dużą burzę wśród również dosyć świadomych osób, a propos tego, że generalnie zrzucanie na jednostki odpowiedzialności za to, to jest wielki mit wymyślony specjalnie po to, żeby ściągnąć odpowiedzialność z korporacji. To w takim razie mit czy fakt, że jednak każdy z nas ma wpływ na to, co się dzisiaj dzieje?
Z jednej strony, jeżeli będzie działała tylko jedna osoba i ona nie będzie słyszana przez wiele osób, no to rzeczywiście jest kropla w morzu potrzeb. Z drugiej strony, jeżeli ta osoba będzie głośno mówiła o tym, co robi i dlaczego to jest ważne, będzie wpływała na swoje otoczenie, na tych, do których to dociera. I to jest ważne, dlatego że ona będzie wpływała na ich wybory. A ich wybory to nie tylko to, że czy będą jedli mięso, czy nie, o czym pewnie za chwilę pogadamy, czy będą jeździli z dieslami dymiącymi, czy będą używali, czy będą korzystali z pociągów albo tramwajów, ale też to, jakich polityków będą wybierali, bo to jest niezwykle istotne, bo uważam, że w tej chwili w procesie wybierania, czy w nowych, kolejnych wyborach powinno mieć znaczenie to, co dana partia zamierza zrobić z kwestią globalnego ocieplenia. To znaczy, i tutaj pewnie mnóstwo osób się oburzy, czy dana partia zamierza inwestować w budowę elektrowni jądrowych, które tak naprawdę one jedyne mają szansę odciążyć naszą gospodarkę ze spalania węgla, sprawić, że wydobycie tego węgla się znacząco zmniejszy, przestaną nam na przykład rzeki i jeziora wsiąkać w kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego. Poza tym przestaną tak potwornie dymić polskie elektrownie. No i w sposób dla nas, społeczeństwa, niezauważalny, będziemy mogli, nie rezygnując z różnych potrzeb energetycznych naszych, po prostu nadal funkcjonować na dosyć wygodnym poziomie. Jeżeli elektrownie jądrowe nie powstaną, a my nadal będziemy uzależnieni od węgla, no to wiadomo, w jakim kierunku to zmierza. A niestety same źródła odnawialne nie dadzą rady po prostu podołać temu zadaniu i zastąpić elektrowni węglowych. Źródła odnawialne są niezwykle istotne i bardzo trzeba na nie stawiać, natomiast one jedyne nie podołają.
Artykuł, o którym wspomniałaś, on jest no, bardzo silnie nacechowany, powiedzmy, emocjonalnie i tak wręcz radykalnie. Ja rozumiem tą tendencję, że ludzie mają ochotę w jakiś sposób poczuć się bezpiecznie, ale on jest przegięty w drugą stronę. To znaczy, tam niewątpliwie działania indywidualnych osób mają znaczenie i teraz wmawianie ludziom, że te korporacje się same nie wyregulują, tak? Ktoś musi zmusić rządy, żeby je wyregulowały. No to jest taki mechanizm.
Tak się zgadzam, bo to po pierwsze, a po drugie też ten tekst jest tak napisany, że ja się trochę przestraszyłam, że on się stał tak popularny w internecie, że po prostu ludzie trochę pomyślą, że to zdejmuje z nich jakąkolwiek odpowiedzialność.
Dla mnie pisanie takich rzeczy jest po prostu nieodpowiedzialne w ten sposób.
Jest to bez sensu, bo dzisiaj musimy rozmawiać o tym, jak wszyscy powinniśmy położyć ręce na pokład, a nie znowu, bo to ja nie znoszę tego, a co słyszę, odkąd się zajmujemy tym tematem non-stop na wszelkich konferencjach, również tutaj w tych naszych dyskusjach takich małych, to jest przerzucanie się winą. I ja mam wrażenie, że my naprawdę stoimy już na tonącym Tytaniku i rozmawiamy, czy Zenek, czy Krystyna zawinił, a w ogóle to nie o to chodzi. To w ogóle jest jakby we're missing the point po prostu tak dokładnie. I to mnie chyba najbardziej przeraża, że my się kłócimy tuż przed końcem świata o to, kto powinien ponieść konsekwencje. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałaś bardzo, absolutnie. Natomiast jeszcze chcę pociągnąć i tak ten wątek, bo czytałam właśnie tekst u was, który fajnie pokazuje, że tak naprawdę ta rezygnacja z pewnych rzeczy, z pewnych wygód, nie musi być aż tak trudna. To znaczy, bo z jednej strony rzeczywiście żyjemy, pławimy się w luksusie w porównaniu z globalnym południem i tak dalej. Dzięki temu, że ono jest biedne, to my możemy być bogaci. Ale też te rzeczy, które wy tam podajecie, są całkiem w sumie proste. Mówię o żarówkach LED-owych, mówię właśnie o tym zamienieniu samochodu na, samolotu na pociąg, a samochodu na rower albo komunikację miejską, o mięsie i tak dalej. Jakbyście mieli wymienić chociaż takich 5 najprostszych rzeczy, które rzeczywiście pojedyncza osoba może robić, waszym zdaniem, które są najważniejsze.
Albo co wy postanowiliście zrobić w tej obecnej sytuacji?
Z nami jest tak, że mieszkamy pod miastem i u nas, no jesteśmy trochę na bakier z oszczędnościami w transporcie, to znaczy jednak korzystamy z samochodu, mamy z tego powodu wyrzuty sumienia, ale jak możemy, to korzystamy z kolejki podmiejskiej.
Tak? Prawda jest też taka, że jeździmy bardzo rzadko. To jest
tak, bo pracujemy w domu. Z samolotami latamy mało, ale gdybyśmy mieli latać więcej, to no, w tej chwili akurat będziemy jechać do innego kraju samochodem, który też już jest, ma wyśrubowane jakieś oszczędności emisji, więc też nie jest najgorzej. To, co ja zmieniłam całkiem niedawno w swoim życiu, to jest po prostu rezygnacja z mięsa. I to nie jest to całkowita rezygnacja, ale prawie całkowita. I właściwie u nas w domu, w związku z tym, że ja większość posiłków przygotowuję, no to właściwie tego mięsa już nie ma. No, jadamy nabiał, jajka, wciąż to jest, natomiast rzeczywiście odeszliśmy od mięsa, jeszcze ryby się pojawiają. I to uważam, że jest ważne, dlatego że w skali świata te emisje związane z hodowlą, zwierząt na mięso, ale też na mleko, no niestety, no wciąż jem nabiał, to dochodzą aż do 18% rocznie w skali wszystkich globalnych emisji dwutlenku węgla. I trzeba pamiętać, że to nie są emisje związane wyłącznie z tymi już przysłowionymi błąkami krów czy świń, tylko emisje związane z wylesianiem, z osuszaniem mokradeł, które po prostu, to jest no, taka gospodarka, która prowadzi do ciągłego jednostajnego ubytku tych naturalnych terenów, które mogłyby za nas oddychać.
No bo stopniowo, przepraszam, jeszcze wpadnę, wymieniliśmy na przykład wszystkie już chyba w tej chwili, jeszcze w jednym miejscu, źródła światła na LED-owe, tak? Oczywiście też nie chodzi o to, żeby teraz na ura polecieć i wykręcić wszystkie żarówki, zwłaszcza na przykład te, które są świetlówkami, no bo mieliśmy taki etap, że od klasycznych żarówek przeszliśmy do świetlówek, dopiero potem na LED-y. Niech one dokończą swój żywot, ale w tej chwili u nas świecą głównie LED-y i tak mnie tak zwalniam, bo zastanawiam się, ale jeszcze w korytarzu mamy w jednym miejscu klasyczne żarówki i to jest bardzo konkretna zmiana taka też dla ludzi, dlatego że po prostu te rachunki są niższe, tak zwyczajnie i po ludzku, zwłaszcza, że w tej chwili ceny żarówek LED-owych spadły bardzo. Ich trwałość wzrosła, jakość światła wzrosła, więc właściwie mamy dokładnie takie same światło za 1/10, czasem 1/20 ceny, więc...
My jeszcze się zasadzamy na instalację fotowoltaiczną, natomiast jeszcze chwilę poczekamy, aż ona po prostu będzie tańsza i bardziej dla nas dostępna, bo to wtedy rzeczywiście mielibyśmy spore oszczędności w wytwarzaniu energii i przede wszystkim no, uniknęlibyśmy powiedzmy przynajmniej latem i w ciągu dnia, w pogodne dni zimą, korzystania z prądu pochodzącego z elektrowni węglowych, tak? To byłoby dosyć ważne.
No i jedzenia prawie nie marnujemy. Znaczy zdarzają nam się jakieś wpadki, fuck-upy, przyznaję.
Kiedyś marnowaliśmy mnóstwo.
Typu kasza, która się ukryła z tyłu lodówki, a potem coś na niej wyrosło, no i mimo najlepszych chęci już nic z tym nie zrobimy, ale to się rzadko zdarza i rzeczywiście w tej chwili, no właśnie, jedna śmieszna rzecz. Skończyła nam się stara lodówka. Długo służyła, była bardzo dzielna, nie była bardzo energooszczędna, no ale to też nie chodzi o to, żeby wszystko wyrzucić, bo tak stopniowo wymieniamy. Mamy teraz nową lodówkę i ta nowa lodówka ma taką fajną szufladę i w tej fajnej szufladzie okazuje się, że nasze warzywa rozmaite i owoce są w stanie przetrwać chyba ze 3 razy dłużej niż w tej poprzedniej, tak? Czyli nie dość, że mamy oszczędniejszą tą lodówkę, ona mniej prądu żre, to po prostu to, co do niej wrzucamy, znacznie dłużej się nadaje do jedzenia. No taka obserwacja drobna, życiowa.
Podoba mi się takie wasze zdroworozsądkowe podejście, to znaczy jakby nie wyrzucamy wszystkiego, skoro działa, tylko doczekamy do tego, jak przestaną działać i dopiero wtedy znajdziemy jakąś ekologiczną alternatywę. To jeżeli wiemy te kilka rzeczy o tym, w jaki sposób te ograniczenia dotknęły waszego domu, ograniczenia czy po prostu jakby zmiana trybu życia, to mam pytanie o kolejny mit czy fakt do obalenia, czyli zmiana klimatu mnie nie dotyczy jako jednostki. Jakie konsekwencje ludzie mogą odczuć?
Tutaj zmiany są zasadnicze i są dostrzegalne łatwo już w Polsce. Są to zmiany pogodowe, które odczuwamy już co roku, bo to, że się pojawia fala upałów, no to dla polskiego klimatu było już wcześniej normalne. Natomiast to, że ta fala upałów przyjmuje wartości pod 40 stopni Celsjusza, no to wcześniej się niestety nie zdarzało. A jeżeli się zdarzyło, to było ho, ho, jakie wydarzenie na kilkadziesiąt lat do omawiania. A teraz to się zdarza w ciągu ostatnich kilku lat. Zaczęło się zdarzać regularnie i będzie się coraz częściej zdarzało. Rekordy zimna zimą już nie są tak niskotemperaturowe jak dawniej, czyli ta temperatura też rośnie. Ale może tego tak dokładnie nie dostrzegamy, może wszystkim się wydawać, że już kiedyś były upały. Ale spójrzmy na przykład na burze, nawałnice. Takie zjawiska pogodowe gwałtowne. Jest, niech ja sobie dobrze przypomnę, w tej chwili pojawia się 3 razy więcej burz niż pojawiało się w latach 80. Pojawia się 2 razy więcej powodzi, 2 razy więcej susz niż w tamtym okresie. I to jest ewidentne, znaczy to naukowcy obliczyli, to są badania prowadzone przez Akademię Nauk Europejskie, Akademię Nauk, 27 takich akademii po prostu się dogadało i zrobiło takie obliczenia. I to, że nasze województwo łódzkie pustynnieje i Wielkopolska, która jest naszym wielkim polem uprawnym, też pustynnieje. I to nie jest słowo pustynnieje, to nie jest słowo na wyrost tutaj powiedziane, tylko tak to się nazywa w języku naukowym. Po prostu gleby ubożeją, zmienia się szata roślinna i zmienia się nawodnienie. Po prostu zaczynamy mieć wielki problem z wodą w Polsce. W Polsce w tej chwili jest problem, znaczy jeśli chodzi o dostępność wody, to jesteśmy na poziomie Egiptu. I mamy jeden z największych problemów wodnych w Europie, a w ogóle tego nie zauważamy. I mnie najbardziej oburzyło, powiem szczerze, czy może nie najbardziej, oczywiście oburza mnie mnóstwo rzeczy, ale był w Skierniewicach taki alarm wodny, gdzie trzeba było oszczędzać, nie można było podlewać ogródków w czasie fali upałów w czerwcu tego roku. No i poszedł reporter gazety lokalnej i wszedł do myjni pierwszej z brzegu, gdzie po prostu regularnie były myte samochody, nikt się tym nie przejmował, jedno stanowisko myjnia wyłączyła. No i ludzie niby wiedzą, że coś jest nie tak, że trzeba coś wyłączyć, bo władze każą, ale tak naprawdę nikt do końca nie przyjmuje tego, że to jest sprawa poważna i no, to nie jest w porządku. To samo wycinanie drzew w momencie, kiedy mamy tak potworne upały, taką suszę, że trawa u stóp tych drzew, które by stały, wciąż by była zielona, nawet bez takiego podlewania, jakie jest niezbędne w momencie, kiedy wytniemy drzewa, to tam trzeba lać hektolitry wody.
Ja ostatnio się strasznie wzburzyłam i właśnie wrzuciłam na swojego Instagrama takie pocięte drzewo, którego jeszcze kawałki były zapakowane w folię, bo gdzieś tam w jakimś parku praskim się przydarzyło, że jakiś konar się odłamał i tam kogoś zabiło, czy nie wiem.
Trzeba było wywrzeć zemstę.
I jakaś dziewczyna do mnie napisała, że no tak ona rozumie, ona nie jest za wycinką drzew, ale wiesz, drzewa też czasem mogą właśnie zrobić krzywdę i odwołała się do tego. Mówię, ale stara, w ten weekend zginęło 20 osób na polskich drogach. Czy w związku z tym mamy zwinąć asfalt? Znaczy, no bo okej, zwińmy asfalt w takim razie. Pozbywamy się tak bezmyślnie w ogóle przyrody. To samo jest z zakazem na przykład teraz, który był w czasie upałów, wycinania łąk i ścinania trawników.
Tak,
skończyły
schną.
Się dwa dni po upałach. Pod moim blokiem wjechały kosiarki, żeby ścinać trawę w wysokości może 15 centymetrów, nie? I po prostu to jest tak niebywale głupie, że ja czasami sobie myślę, że ja patrzę na jakiś film science fiction po prostu przez moje okno i nie ma sensu, bo już to robiłam, dzwonić do ZGN-u i tak dalej, bo tam albo kogoś nie ma, albo pani Marysia już zadecydowała o tym pół roku temu, więc musi to iść. Wczoraj wspaniały hit, jak byłam u Martyny, słuchajcie, zaczęła się burza, oberwanie chmury. Co się dzieje w tym momencie? Leci strumieniami woda, w sensie z nieba, i w tym czasie jadą wielkie ciężarówki czyścić wodą Saską Kępę.
Ale miały to w planie, więc to uczynią.
Tak, więc to trzeba zrobić i koniec. Bezmyślność systemu, myślę, że to jest coś, co też można by do tego wszystkiego dorzucić, a w którym my też jakoś się bezmyślnie właśnie kręcimy i to jest chyba takie najgłupsze. To, co powiedziałaś jeszcze o politykach, wczoraj miałam też taką rozmowę w ogóle z kimś o odpowiedzialności i też o tym, żeby być odpowiedzialnym, żeby chodzić, głosować i tak dalej. Ja powiem ci szczerze, że to na co ja dzisiaj liczę politycznie, to wyłącznie na Unię Europejską, która trochę nad tym trzyma bat, nad tym towarzystwem i że te legislacje prędzej czy później wejdą odgórnie, bo nie zanosi się na to, żeby w naszym kraju ktoś jakoś mocniej o tym pomyślał. To, co wczoraj ta informacja, która poszła, że jednak Unia Europejska, nie wiem czy słyszeliście o tym, ma wprowadzać oznaczenia śladu węglowego na produktach spożywczych i że to może dać po kieszeni polskim producentom. W sensie, że jakby jeżeli się nie dostosują, to po prostu wypadną z rynku. I to jest może coś, co naszych po prostu biednych rodaków i rodaczki zmusi do myślenia.
No jeżeli korporacje, wielkie polskie firmy nagle będą dostawały po kieszeni, to zaczną naciskać na to, żeby była energia czysta produkowana w Polsce jednak, a nie wszystko bazowało tam na tym nieszczęsnym węglu. I to może być ten bat, którego nam brakuje.
No tak, to znaczy to jest też problem z Unią, dlatego że Unia też jest mocno niespójna, bo chociażby to, co w tej chwili robią Niemcy w kwestii energii jądrowej, czyli zamykają elektrownie zupełnie bez żadnego sensu, elektrownie, które mają, które by działały jeszcze długo, to jest czysty populizm, tak robią to niestety pod wpływem partii zielonych, które to w ogóle partie zielonych nie są naukowo całkiem w porządku, tak, to też jest ważna rzecz, żeby o tym powiedzieć, że nie każdy, kto mówi o tym, żeby zapobiegać zmianom klimatu, jest rozsądny i oferuje jakieś sensowne rozwiązania, tak, bo to są bardzo chwytliwe hasła i dobrze się na nich też jakiś kapitał polityczny zbija. I w tej chwili Niemcy nie są w stanie dotrzymać swoich zobowiązań, jeśli chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, właśnie przez to, że postanowili zamykać elektrownie jądrowe. Elektrownie jądrowe postanowili zamykać po wypadku w Fukushimie, który to zresztą wypadek nie miał, warto o tym powiedzieć, bardzo poważnych konsekwencji ani dla środowiska, ani dla ludzi. Był rzeczywiście ważnym wydarzeniem w tym znaczeniu, że technologicznie, jeśli chodzi o procedury i tak dalej, to była poważna sprawa, nie mówię, że nie była, ale nie jest to powód, żeby zamykać w Niemczech czy gdziekolwiek indziej elektrownie jądrowe. Tak? Wciąż energia jądrowa, jeżeli weźmiemy pod uwagę bezpieczeństwo, nie wiem, życie ludzi, zmiany dla środowiska, jest chyba najczystszą energią i o tym się nie myśli, nie mówi. Fajnie się straszy Czarnobylem, zwłaszcza po ostatnim serialu, który też sporo ma tam, można mu zarzucić. I to działa na wyobraźnię, tak? A to, że zamykanie elektrowni jądrowych po prostu skutkuje wzrostem emisji dwutlenku węgla, no to już nie jest takie oczywiste i nie działa tak na emocje.
Bo te wszystkie wiatraki, elektrownie wodne po prostu nie dają rady wyprodukować tyle energii, ile rozwinięty, aktywny przemysłowo kraj potrzebuje. No po prostu, zwyczajnie. To jest bardzo ważne, żeby to był duży udział tego.
Nie dają tej energii w sposób ciągły i bezpieczny. Właśnie. To jest ważne, bo my wciąż jesteśmy w jednej rzeczy bardzo słabi. Nie potrafimy dobrze przechowywać energii. To jest podstawowy właściwie problem i myślę, że ta firma, osoba, czy ktokolwiek, kto opracuje taką metodę, która pozwoli tę energię skutecznie przechowywać, no to nie dość, że, no nie chcę powiedzieć, uratuje świat, ale bardzo światu pomoże.
Chociaż.
Myślę, że przede wszystkim bardzo dużo zarobi. To może dobra motywacja do myślenia o tym, bo co z tego, że my naprodukujemy z wiatraków mnóstwo energii, fal i różnych innych rzeczy i słońca, skoro potem pogoda się zmienia i nie mamy tej energii, więc musimy mieć póki nie wynajdziemy czegoś lepszego, stałe, bezpieczne źródło energii, takie jak elektrownie jądrowe, a poza tym oczywiście rozwijajmy te źródła, które są całkowicie czyste i całkowicie odnawialne.
Tutaj wspomniałeś o emisjach, co przypomina mi kolejny mit do potwierdzenia albo do obalenia, czyli czy dwutlenek węgla, czy emisje dwutlenku węgla są groźne, czy nie są groźne? I czy jest coś takiego jak dobre CO2 i jest coś takiego jak złe CO2? No bo też jakby często jest ten argument, że przecież no a drzewa też emitują, a jak ja oddycham, to też emituję.
Dwutlenek węgla jest elementem naturalnym w przyrodzie, w środowisku i tu wiadomo, że my go wydychamy, drzewa go wydychają też, oprócz tego, że go pobierają. I dwutlenek węgla jest wytwarzany na bagnach i w całym mnóstwie miejsc na świecie. Tyle, że mówimy o takim dwutlenku węgla, który jest stale w obiegu. A to, co zrobili ludzie w ciągu ostatnich, 150, trochę więcej lat, to uruchomili te zapasy dwutlenku węgla, które były bezpiecznie, nazwijmy to, zdeponowane pod ziemią i unieruchomione na czas wydawało się nieokreślony. I te zapasy dwutlenku węgla, które są zamknięte w paliwach kopalnych, one powstały wtedy, kiedy na Ziemi było bardzo gorąco i ten klimat był tak rozbuchany, w takim kierunku, w jakim my w tej chwili dążymy.
No tak, no to znaczy na szczęście jeszcze nam daleko do tego, bo to oczywiście fajnie brzmi, że jest ciepło i fajnie było, ale nie dla nas, tak? To znaczy ten świat, to środowisko, ta przyroda, w której żyjemy i my sami jesteśmy przygotowani do takich stężeń dwutlenku węgla i takich temperatur, jakie panowały w tamtej epoce, tak? Tam powstało mnóstwo roślin, które związały ten węgiel i, no można powiedzieć, ładnie zniknęły pod ziemią, tak? I to sobie spokojnie leżało. Problemem jest sięganie po tamte zasoby, tak? To, co my robimy, to jest wyciąganie tego węgla, który powinien być jeszcze przez długi czas schowany gdzieś głęboko pod ziemią. Ten węgiel, który znajduje się w obiegu, nie jest problemem. To znaczy, dopóki wytwarzaliśmy ten dwutlenek węgla, który trafiał do atmosfery, pochodził ze źródeł, które pobrały wcześniej z tej atmosfery, no to był obieg zamknięty. Ta ilość dwutlenku węgla się nie zwiększała.
Czyli po prostu to nawet jeżeli spalaliśmy rośliny, lasy, tak, to oczywiście szkodziliśmy wtedy, zaburzaliśmy jakąś równowagę w takiej, na zasadzie takiej, że te lasy rzeczywiście wytwarzały tlen, a myśmy odbierali tę możliwość w jakimś stopniu, no ale wciąż nie było to na tyle groźne, żeby nie dało się to, żeby przyroda sobie z tym nie poradziła. A to wyciągnięcie tego depozytu dwutlenku węgla z podziemi sprawiło, że po prostu przekroczone zostały takie bezpieczne dla obecnego klimatu dawki. Dane są takie, że mierzy się to w cząstkach na milion i przez ostatnie co najmniej 800 tysięcy lat poziom stężenia dwutlenku węgla utrzymywał się poniżej 300 cząstek na milion. Natomiast w ciągu ostatnich 150 lat tak wzrósł, że teraz mamy powyżej 400. W tej chwili nawet powyżej 405 jednostek cząstek na milion i wciąż rośnie w tempie 2,5% na rok. Coś takiego.
Wow, a czy my w ogóle wiemy, do jakiego stężenia dwutlenku węgla w powietrzu jesteśmy w stanie jeszcze przeżyć na planecie? Jesteśmy w stanie jeszcze w ogóle funkcjonować? To jest dla mnie ciekawe. Czy gdyby to się nagle stężyło do jakichś w ogóle ponad
norm? To znaczy, nie mamy chyba takiej linii wyznaczenia, zwłaszcza, że to jest dosyć skomplikowany układ, tak? Bo to jest układ, w którym biorą udział oceany. Z jednej strony wzrost dwutlenku węgla oznacza zakwaszanie oceanów, ale też ocieplanie się tych oceanów. To jest, znaczy ja nie znam takiej liczby, nie wiem, czy ona została jakoś określona. Natomiast my wciąż niestety odkrywamy różne elementy tego układu, które nas potrafią zaskakiwać. Tak na przykład kilka lat temu jeszcze się nie mówiło o tym, że ocieplanie się klimatu powoduje, że coś, co kiedyś nazywano wieczną zmarzliną, przestaje być wieczne i robi się tam błoto, tak? To znaczy te rejony, gdzie na głębokości stosunkowo niewielkiej grunt właściwie nie rozmarzał, w tej chwili już rozmarza i uwalnia się stamtąd metan. który jest bardzo również silnym gazem cieplarnianym, czyli mamy jakby nowy element dochodzący do tego i podejrzewam, że jeszcze parę takich rzeczy nas może zaskoczyć, raczej negatywnie.
Ale jest też tak, że zanim by nas zabiło stężenie dwutlenku węgla zbyt wysokie dla nas.
No nie, to jeszcze długo.
To długo, dużo czasu by upłynęło, natomiast dużo wcześniej zabiją nas po prostu temperatury wywołane przez to coraz wyższe stężenie. Już pojawiają się miejsca na świecie, gdzie temperatury są tak wysokie, że już odbierają ludziom i zwierzętom możliwość chłodzenia się. To się dzieje na Półwyspie Arabskim czy w Indiach. I te strefy będą się rozszerzały, będzie tego coraz więcej i prognozy pokazują, że wcale nie tak długo trzeba będzie czekać, żeby to dotarło do południa Europy.
Ja mam wrażenie, że my w ogóle, wiecie co, jak tak mówicie o tym dwutlenku, to mi się po prostu kojarzy z takim obrazkiem z kreskówek, jak jakiś ludzik kopie po prostu dół w ziemi i wykopuje po prostu wszystko na górę. I jakby znajduje się potem w tym dole i już nie może z niego wyjść, bo wszystko wykopał. Ja mam wrażenie, że my odwracamy jakby ziemię na drugą stronę. Tak jakbyśmy wywrócili podszewkę i wszystko to, co było pod spodem, wywaliliśmy na zewnątrz, właśnie mówię o tym węglu i to w takiej ilości i się dziwimy, że coś jest chyba nie tak, że ta równowaga została zaburzona praktycznie o 180 stopni, jakby się wszystko odwróciło i że trochę dzisiaj przez te ogromne zmiany, jakich jesteśmy świadkami, nie wiemy i nawet myślę, że naukowcy nie do końca, znaczy wiedzą, bo po prostu badają to na podstawie poprzednich danych, ale to się tak szybko rozpędza i tak szybko dzieje się na naszych oczach, że nie do końca myślę, że ktoś jest w stanie dzisiaj powiedzieć za 5 lat to i to. To znaczy na pewno jesteśmy w kryzysie klimatycznym i w katastrofie klimatycznej i w tym globalnym ogromnym ociepleniu i to są fakty jak grawitacja, nie ma z tym absolutnej dyskusji, tylko że skutków tego, w sensie one mogą być tylko gorsze po prostu niż to, co naukowcy nam przewidują na te kolejne 10 lat, bo mówi się o tym 2030, co może się do tego stopnia stać, a z drugiej strony bardzo wiele osób mówi, że już dzisiaj te zmiany tak szybko postępują, że być może będzie gorzej.
2030 i mamy tak naprawdę 11 lat na ograniczenie naszych emisji globalnych o 45%. Wówczas to ocieplenie nie przekroczy jakiegoś alarmującego poziomu. Tam była mowa o 1,5 stopnia wzrostu względem początku epoki przemysłowej. A do 2050 roku musimy całkowicie zlikwidować emisję dwutlenku węgla. No, to nie wygląda zbyt optymistycznie.
Nic na to
nie wskazuje, żeby to było możliwe. A ja jeszcze powiem jedną rzecz, że to, co powiedziałaś, że te wszystkie procesy, które się dzieją i my to widzimy, a wiesz, że jest całkiem dużo ludzi, którzy uważają, że człowiek nie jest w stanie mieć takiego sprawstwa, żeby wpływać na klimat całej Ziemi. Że ludzie uważają, że my jesteśmy zbyt małym trybikiem w tej maszynie i nie mogliśmy tego tak rozbujać. I to też jest kolejny mechanizm taki samousprawiedliwienia, że właściwie nie muszę brać odpowiedzialności, bo no jaka odpowiedzialność? Jestem małym trybikiem. A przykład dziury ozonowej pokazuje, że jednak ludzie mają wpływ na to, co się dzieje.
No właśnie, to o tej dziurze ozonowej, bo to jest bardzo często przykład podawany przez wielu, że można było jednak sobie z tym poradzić i ona, co się zrobiło, zmniejszyła się po prostu,
no
tak?
No tak, jest na etapie raczej znikania. To znaczy, to było dość szczególna sytuacja, która pokazuje nam różne rzeczy. Z jednej strony pokazuje, że rzeczywiście działalność człowieka może wpłynąć na, może wywołać zjawisko o znaczeniu globalnym, tak? Czyli to nie jest tak, że my możemy sobie tylko, jak powiem, lokalnie narobić smrodu, jak to niektórzy uważają, że sobie coś tam zanieczyścimy, coś tam się będzie działo, ale to było coś, co rzeczywiście dotyczyło całej Ziemi. I rzeczywiście ludzie swoim działaniem to wywołali, a potem umówili się i udało się to właściwie zlikwidować w większości. Problem polega na tym, że to było dość łatwe, dlatego że chodziło o freony, które niszczyły ten ozon w górnych warstwach atmosfery i przemysł miał inne substancje, które były w stanie zastąpić te freony i ta podmiana była łatwa, bo one były dostępne, tanie, tylko się właściwie nikomu nie chciało i nie było powodu, żeby to robić. Tak jak już padło hasło, no to robimy, no to zostało to wymienione. Co więcej, co ważne, nie dotyczyło to właściwie zwykłych ludzi, czyli nie to, że nagle lodówki zaczęły kosztować 3 razy tyle, albo nagle wszyscy musieli wymienić te lodówki, tak? No lodówki się stopniowo zużyły, a myśmy je przez, no lodówki, no wszelkie systemy chłodnicze, tak upraszczam tu. Natomiast problem polega na tym, że to, co się dzieje w tej chwili, znowu jest wywołane przez nas, znowu teoretycznie możemy to sami powstrzymać, przynajmniej ograniczyć w dużym stopniu, tylko że koszty i kłopoty z tym związane są znacznie większe, a co więcej, tu nawiązując znowu do tekstu, o którym tam wcześniej wspomniałaś, to są rzeczy, które dotyczą pojedynczych ludzi i ludzie bardzo tego nie lubią. Ja nie mam ochoty rezygnować z niczego. Tu jest jeszcze kwestia Polski i w ogóle krajów, powiedzmy, postkomunistycznych, które przez wiele lat marzyły o tym, żeby dociągnąć do tego wysokiego standardu.
Myśmy żyli energooszczędnie. Tak, myśmy nie wyrzucali nadmiarów jedzenia. Myśmy nie używali plastiku. Mieliśmy wszystko naprawione po 100 razy. Tak. Myśmy recycling uprawiali do
imprezy. Prywatnie byliśmy bardzo poprawni. Natomiast w tym samym czasie oczywiście nas przemysł walił bez umiaru wszystkim do atmosfery, więc nie ma się co pocieszać, że tak powiem, za PRL-u było dobrze. Ale też jest to, że myśmy wtedy marzyli o tym, żebyśmy mogli jeść te batoniki w tych foliach szeleszczących i potem sobie je wyrzucać i w ogóle robić z nimi co chcemy i żebyśmy mogli jeździć 3 samochodami naraz i żeby w ogóle mieć 2 telewizory albo 5. No i teraz mamy to wszystko i nagle ktoś nam przychodzi i mówi, hello, to właśnie jest ten moment, kiedy czas się tego pozbyć, tak? Chociażby, nie wiem co, szklane opakowania, które są mniej wygodne niż plastikowe, bo są cięższe, bo coś trzeba z nimi jeszcze zrobić, a tak kupuję butelkę z jakąś okropną różową oranżadą, po czym wywalam to gdziekolwiek i się tym przestaję przejmować, tak? I o tym marzyliśmy, a teraz nam to chcą zabrać. No, ja trochę rozumiem to, że ludzie cierpią z tego powodu, zwłaszcza w tych krajach, gdzie myśmy dopiero zaczęli konsumować na maksa.
Jako dziennikarze naukowi na pewno bardzo dużo czytacie i oglądacie, więc chciałam was poprosić o parę takich inspiracji dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jeżeli chodzi o książki, jeżeli chodzi o filmy.
Myśmy sobie tutaj taką krótką listę przygotować.
Właśnie krótko, bo tak się zastanawialiśmy. Nie, bo to nie jest... To jest też dziwna sprawa stosunkowo, bo jest nie... Wciąż jest niewiele rzeczy, książek zwłaszcza, które moglibyśmy jednoznacznie polecić, które by dotyczyły w sensowny sposób, po polsku przynajmniej, bo po angielsku jest tego sporo, tych zmian zachodzących i w jakiś sposób, jak nie dawały odpowiedzi, to były na bieżąco. No. Jest znakomita książka serwisu Nauka o klimacie. Książka nosi, łatwo zapamiętać tytuł, Nauka o klimacie. I oni są świetni, bo to są naukowcy, ale naukowcy, którzy potrafią o tym opowiadać w ludzki sposób. Szczególnie polecamy stronę. Książka jest...
To taki trochę podręcznik. Ona wręcz tak trochę ociera się o podręcznik akademicki.
Ale wiesz co, nie strasz.
Znaczy, ja nie straszę. Mówię tylko, że to do tej książki trzeba tak podejść na takiej zasadzie, żeby się nie przerażać.
Na pewno nie jest na przeczytanie od deski do deski. No.
Natomiast jeżeli ktoś ma potrzebę poczytać o właśnie o mitach i jak ma jakiekolwiek wątpliwości, i umie sformułować swoje pytania odnośnie klimatu, to bardzo, bardzo mocno polecamy serwis Nauka o klimacie.
Oni mają jednym ze współautorów jest Marcin Popkiewicz, który już tu był też naszym gościem.
Oprócz Marcina Popkiewicza jest jeszcze profesor Szymon Malinowski, jest doktor Aleksandra Kardaś, jest również doktor Anna Sierpińska oraz... To było wszystko, co cała już załoga.
Aleksandra Kardaś, Marcin Popkiewicz, Anna Sierpińska,
Szymon
Malinowski.
Ale taki podręcznik Nauka o klimacie przydałby się jak po prostu, nie wiem, Biblia w każdym polskim domu.
To prawda, masz wątpliwość zajrzeć.
Przede wszystkim to jest rzecz, o której się powinno uczyć w szkołach. I to się nie znajduje praktycznie w programie, chociaż tam są jakieś elementy, ale to jest coś, czemu się powinno w okolicach 5 klasy poświęcać dobre pół roku. Nie mówię, że cięgiem, wplatać też w inne rzeczy, ale to jest niezmiernie ważna sprawa, której u nas prawie nie ma, tak? Także bardzo prosimy, żeby się pojawiła.
Jeżeli możecie jeszcze chwilę poczekać i mielibyście ochotę poczytać, co my mamy do powiedzenia na temat tych zmian klimatu, no to nasza książka, w której będzie spory rozdział o właśnie globalnym ociepleniu, mojego autorstwa i mitach z tym związanych oraz o rozmaitych innych zagadnieniach z pokrewnych, no to nasza książka się pokaże w połowie października. Będzie nosiła tytuł Fakt, nie mit.
Poza tym co jeszcze? Poza tym filmy, z tymi filmami. Na pewno jest bardzo dobry serial na Netflixie, Nasza Planeta. To nie jest serial w oczywisty sposób mówiący o zmianach klimatycznych, raczej o konsekwencji tych zmian dla przyrody, ale bardzo mocny i jednocześnie absolutnie totalnie piękny, więc warto to obejrzeć. Bardzo polecamy.
Tam nasz syn 9-letni go ogląda z bardzo dużym upodobaniem, a jednocześnie każdy tak naprawdę odcinek okupuje płaczem, bo widzi, co tracimy. To jest jednocześnie piękne i trudne i myślę, że to bardzo mocno przemawia do emocji przede wszystkim, bo chyba w tej chwili taka narracja przemawiająca do emocji jest chyba najważniejsza i najbardziej skuteczna. I to, co moglibyśmy jeszcze polecić, to jest seria filmów, która nosi tytuł Punkt Krytyczny, przygotowanych przez WWF we współpracy z Marcinem Dorocińskim. On tam jest narratorem.
Tak.
To jest bardzo, bardzo fajnie przygotowany wyciąg najważniejszych informacji o tym, do jakiego punktu dobrnęliśmy, co stoi za tym, że jesteśmy w takiej sytuacji i co możemy zrobić. Każdy z nas to może zrobić. Tam jedna rzecz, myślę, że powinna być z większym naciskiem powiedziana, tak naprawdę w ogóle powiedziana, że te elektrownie jądrowe są niezbędne. Tego nie ma. Nie jestem pewna, jak tam organizacja WWF się ustosunkowuje do tego, tej tematyki, tym niemniej bardzo polecamy obejrzenie.
Tak, to jest zarówno serial, jak i film później z tego zrobione. One są na YouTubie za darmo dostępne. Punkt Krytyczny, Energia od nowa. No dobre,
chyba
konkretne.
Widziałam ten Punkt Krytyczny, to jest też taki film, który powinna obejrzeć cała Polska. A tam, nie wiem, no wtedy było chyba ze 2000 odsłon. Miejmy nadzieję, że będzie więcej. Super te wasze polecenia, naprawdę. Myślę, że to wszystko wyróżnimy i na Insta w opisie i co, i potem na naszym Facebooku, żeby można było łatwo do tego dotrzeć.
No jeszcze wpadniecie na samą Crazy Naukę, bo jest sporo tekstów.
To na pewno.
Tak,
zrobimy.
I tam są takie bardzo praktyczne. Tu się Ola specjalizuje w tych takich tekstach.
Wiecie co, ja myślę, że
co zrobić?
Też zrobimy te wszystkie te linki, które tutaj tak, Martyna przygotowała do naszej rozmowy i od razu je podłączymy do opisu odcinka, żebyście mogli zobaczyć wszyscy i wszystkie.
Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy i za te wszystkie polecenia i za wszystkie informacje. Natomiast jeżeli nasi słuchacze i słuchaczki się stęsknią za Crazy Nauką, ja na maksa tęsknię, bo jestem absolutną fanką, co za każdym razem wam powtarzam i to już chyba jest trochę creepy. Natomiast jeżeli macie ochotę ich posłuchać, to w każdą sobotę o godzinie 13:40 prowadzą autorską audycję Homo Science w Radiu Tok FM. I tam też zapraszacie zawsze różnych gości. Ekspertów.
I często mówimy o zmianie klimatu również.
Ale jesteście wielozadaniowi, po prostu nie zwariowaliście, nie jest wam jeszcze jakoś, nie macie depresji klimatycznej od tej ilości tematów klimatycznych?
To znaczy nie, depresji klimatycznej nie mamy, raczej nie mamy czasu, żeby pomyśleć o wielu rzeczach, bo jeszcze właśnie podcasty czekają do zrobienia, strasznie dużo rzeczy mamy jeszcze zrobić, natomiast chyba nie mamy czasu się załamywać, tylko staramy się działać, o tak bym to ujął. To tak zabrzmiało strasznie... Tak powiem, ja optymistyczno-socrealistycznie, ale tak działamy.
Czasami sobie myślę, że trochę za dużo bierzemy, bo bywają momenty, że nam coś umyka, ale jeżeli ktoś to odczuł, to z góry przepraszamy i postaramy się to naprawić.
Wiesz, dzisiaj jesteście instytucją, no bo jest blog, fanpage, audycja radiowa, książka.
Grupa na Facebooku, grupa która na Facebooku, się gwałtownie zaczęła rozwijać. Bo...
Wasz syn już nie będzie miał wyjścia, będzie musiał po prostu to przejąć potem.
A nasz syn zaczął prowadzić na Instagramie profil dotyczący zmian klimatu i tego, w jaki sposób każdy z nas powinien się zachowywać, żeby te zmiany ograniczyć.
Tak, i to nie było, żeby nie było, bo to tak się czasami mówi, że to rodzice wymyślili albo cokolwiek. Nie, to on sam przyszedł i zapytał, czy on takie coś może sobie robić na Instagramie.
I nasi
to... Naszą oczywiście pomocą, ale taką raczej merytorycznie podpowiedziami, nie to, że...
A jaka jest nazwa?
Nazwał to Adam dla klimatu.
Bardzo ładne.
Ma 8 lat? 9.
Dopiero rozkręca.
9-latek Adam dla klimatu.
Adam,
polecam.
No Maxa, cię pozdrawiamy. Jak nas słuchasz.
No, jesteśmy wzruszeni. To naprawdę nie było żadne przymuszanie, nic takiego. Nawet nie była podskórna sugestia. On sam.
Bardzo wam dziękujemy. Ola i Piotr Stanisławcy, autorzy portalu Crazy Nauka, niedługo książki, ale też podcastów i wielu, wielu bardzo, bardzo ciekawych artykułów. Dziękujemy wam bardzo. Wasza stalkerka Martyna Sztaba i Anna Pięta, jej pomocniczka. Dziękuję.
Dziękujemy pięknie.